Jeśli chodzi o to drugie pokolenie, czy ono słyszało w domu, co się wydarzyło ich rodzicom w czasie II wojny światowej w tych obozach? Bo tutaj pojawia się tak zwany podwójny mur czasem.
I słyszało, i nie słyszało. Ten podwójny mur to jest właśnie raczej o tej zasłonie milczenia i takiej blokadzie i rodziców o mówieniu, i dzieci, jakaś niepewność, niechęć do pytania, żeby nie ranić rodziców, nie otwierać jakichś bolesnych wspomnień, nie rozbudzać ich dalej, bo i tak już się czuło nerwowość. Ale nie zawsze tak było i paradoksalnie także ci, którzy mówili, że niewiele wiedzieli, coś tam słyszeli, zwłaszcza jak przychodzili przyjaciele rodziców i myśleli, że dzieci nie słyszą. I były to często jakieś makabryczne historie, czasami pełne czarnego humoru. W sumie z tych opowieści też niewiele wynikało dla drugiego pokolenia. Były to jakieś skrawki abstrakcyjne i niekoniecznie złączone z biografią rodziców, a tym bardziej z własną historią. Więc tak naprawdę dopiero te rozmowy po latach, na przykład takie, jak ja prowadziłam, pomagały coś w ogóle uporządkować i zrozumieć, czego się w sumie nie wie.
Życie w rodzinie, w której rodzice przeżyli ten koszmar II wojny światowej i obozów, to musiało być bardzo trudne. Jak to ujawniało się w życiu codziennym już po wojnie?
Myślę, że w każdej rodzinie jakiś tam ślad wojny został. Mniejszy czy większy, ale to, że to nie była jakaś martyrologia czy bombardowanie, to nie znaczy wcale, że mniejszy ślad zostawiło i w tym wojennym pokoleniu, i w późniejszych. Oczywiście też natrafiałam na takie bardzo dramatyczne czasami opowieści, więc to były jakaś wybuchowość rodziców, duży chłód. Niestety pojawiały się też wspomnienia przemocy psychicznej, fizycznej, nawet seksualnej, ale nie chcę sensacji z tego robić, bo nawet takie wspomnienie po prostu rodziców trudno dostępnych, zagadkowych, bardzo surowych. To jest coś, co wydaje mi się w ogóle się kojarzy z dorastaniem w PRL-u, chociaż mi też się kojarzy z moją rodziną, nie bez powodu jakoś się zajęłam tym tematem. To jest i kwestia pokoleniowego myślenia o roli rodzica w rodzinie, czy on ma robić coś więcej niż zapewniać bezpieczeństwo, jedzenie, dach nad głową i jakiś porządek. No i te ślady wojny i to takie pomieszanie z poplątaniem powodowało taki koktajl, który najmłodsze pokolenie przerabia na terapiach.
Bo tutaj zestawia pani, zdarzało się, że był to chłód emocjonalny, ale i bardzo silne przywiązanie do dzieci i rodziny.
Rzeczywiście, to jest coś, co jest wspominane jako nie taki duży problem. Bliska relacja, dobra, ciepła relacja z mamą czy z tatą, jakieś zlepienie z nimi i dopiero może teraz już w wieku emerytalnym łapanie się na tym, że moje własne życie trochę się gdzieś po drodze rozklekotało. Broń Boże, nie, że się nie udało, ale na przykład czas na założenie własnej rodziny już trochę minął. Takie historie też spotykałam. Myślę, że to właśnie a propos podwójnego muru, to też szło w dwie strony, bo to nie jest tylko to, że dzieci, zdarzało się właśnie, że miały takie poczucie odpowiedzialności wobec mamy, ofiary obozu koncentracyjnego, czy ojca, bohatera, takiego dzielnego. To nie było tylko to przyklejanie się dzieci do ważnych rodziców, ale też rodzice często nie puszczali tych dzieci. Oczywiście myślę, że to nie było świadome, jakieś demoniczne czy wyrachowane, ale jakiś taki problem z załatwieniem problemów własnych, emocjonalnych gdzie indziej niż w domu, to też cecha, myślę, generacyjna. Wszyscy to rozumiemy na pewno.
Poruszający na pewno był też sam stosunek do jedzenia, którego, wiadomo, w czasie II wojny, a zwłaszcza w obozach, brakowało.
Tak, to jest coś, co się powtarza, to jest też coś, co się powtarza w mojej rodzinie i to zawsze pamiętałam, że nie wolno, cytując moją babcię, chlebka wyrzucać, bo chlebek boli. I jakaś taka świętość tego chleba dla mnie niezrozumiała w latach 90., kiedy wszystko można było z proszku zrobić. Wszystko z zachodu było lepsze. Ale w rodzinach obozowych to było szczególnie nasilone, taki wręcz fizyczny lęk przed głodem. Zbieranie jedzenia, futrowanie dzieci tym jedzeniem po korek. To były takie najbardziej wyraźne, powiedziałabym też w ogóle w ciele, w obżarstwie albo w takim wygłodzeniu nadmiernym, takie ślady wojny. Może najłatwiejsze do wyłapania przy każdym obiedzie.
Czy te trudne doświadczenia rodziców z czasów II wojny, czy to potem scalało rodziny tych rodziców z dziećmi, czy to było rozbijające?
Myślę, że na takim płytszym poziomie scalało, tak jak na przykładzie tego takiego nadmiernego zlania się z rodzicem, na to odpowiedzialności, jakiejś zamiany ról. Ale na głębszym poziomie to zostawiało takie ślady trudne do przeorganizowania, bo właśnie one były nieuświadomione. I myślę, że normalne trudności w porozumieniu z rodzicami, które myślę, to jest uniwersalne zagadnienie, jak się dogadać z rodzicem, kiedy się zmieniają te role, gdzie są te granice odpowiedzialności, czułości i tak dalej, to myślę, że tutaj wojna po prostu dodała do tego ognia jeszcze dużo oliwy tabu jeszcze wspominania konkretnych elementów wojny, o czym można było mówić, o czym nie, co było opowiadane w szkole i w jaki sposób, a co rodzice mówili do znajomych, co się słyszało mimochodem, to myślę, że to wszystko powodowało taki duży węzeł nierozplątywalny, że często dopiero właśnie odejście rodzica jakoś tam ułatwiało porozumienie się z nim, jakkolwiek to brzmi, bo to nie jeden raz mi się pojawiało w opowieściach, których słyszałam, że jak już rodzic odszedł, to można było wreszcie pogrzebać w jego papierach, przejrzeć te pamiątki i dopiero wtedy, jak już rodzic dosłownie nie mógł odpowiedzieć, była gotowość, żeby go wysłuchać.
Myślę, że dzięki pani książce lepiej rozumiemy to pokolenie obozowe i dzieci tej generacji. I już na koniec, w jaki sposób to drugie pokolenie, jakie działania okazują się najbardziej budujące, nadające sens życiu po tak trudnym doświadczeniu rodziców?
Pierwszą, wydawałoby się najbardziej oczywistą metodą, która miała, myślę, pomóc dużej części z moich rozmówców, było angażowanie się właśnie w ruch upamiętniający, jeżdżenie na rocznice, organizowanie konkursów dla młodzieży i tak dalej. Takie tradycyjne, głównie powiedziałabym patriotyczno-konserwatywne, też bardzo często związane z Kościołem katolickim, takie praktyki galowe. I to miało coś załatwić emocjonalnie, jakiś sens nadać temu trudnemu doświadczeniu rodzinnemu. Ale to słyszałam też od moich rozmówców, że tak naprawdę więcej pożytku osobistego przyniosło właśnie opowiedzenie całej tej historii komuś, wspólna refleksja i też uświadomienie sobie i otwartość na to, że ta moja własna trudna historia nie jest jedyna. Każda historia jest wyjątkowa, ale to nie znaczy, że jestem z moim doświadczeniem sama.
Też o czym pani pisze, że wiele z tych osób z drugiego pokolenia zaangażowało się w jakąś edukację historyczną, również działalność antydyskryminacyjną.
Tak, ale mniej niż bym się spodziewała. Właśnie takie nauczanie antydyskryminacyjne, antyrasistowskie, też takie uczące otwartości na inne nacje. Polsko-niemiecka współpraca o dziwo uczy często członków drugiego pokolenia polskiego, że można z tego wycisnąć coś więcej i taki głos przyszłości, a nie przeszłości razem budować.